Partnerem odcinka jest nasz sklep hobbywear.pl, w którym kupicie książkę Spowiedź żołnierza dwóch armii.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Kiedy pada hasło okupacja w czasie II wojny, no to w kontekście naszego kraju w większości zaczynamy momentalnie myśleć o tym, co robili Niemcy. Tymczasem warto pamiętać, że we wrześniu 1939 roku agresorów było dwóch i również później było dwóch okupantów. Jak wyglądało wchodzenie Sowietów na wschodnie tereny Polski? Po co im były te ziemie? Jak starali się robić dobre wrażenie? Co było kluczowe w administracyjnym zniewoleniu ludności tamtych stron? Jak wyglądały losy zesłańców i czy to wszystko takie historycznie czarno-białe, jakbyśmy sobie tego życzyli? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Sowieci weszli na Kresy, czyli wschodnie tereny należące do Polski 17 września i niby to było zdanie banalne, ale w kontekście tego, o czym dziś będziemy mówić, naprawdę istotne. Po pierwsze, jak przystało na pogranicze, to postrzeganie sąsiadów wśród tamtejszej ludności było odmienne niż w dalszych, głębszych częściach kraju. Druga kwestia to to, że mimo iż ci ludzie mieli polskie obywatelstwo, to przede wszystkim czuli się bardziej tutejsi, czuli się lokalsami. To były osoby urodzone na terenach dzisiejszych Białorusi i Ukrainy. No i jeszcze kwestia numer 3. Wierzcie lub nie, ale wielka polityka, to co faktycznie niesie za sobą Związek Radziecki, to wcale nie był temat numer 1 poruszany pod strzechami. Czasem to były wręcz dosyć zabawne stereotypy. W każdym razie wszystkie te kwestie, o których przed momentem sobie opowiedzieliśmy, zostały z zimną krwią przez Sowietów wykorzystane i to nie tylko w wielkiej politycznej narracji, ale też właśnie przy okazji wchodzenia do mniejszych i większych miejscowości. Doskonale znacie z podręczników do historii tę gadkę Moskwy, że Sowieci wcale nas nie atakują pod rękę z Niemcami, tylko ZSRR wchodzi na te tereny, żeby wziąć pod opiekę ludność białoruską i ukraińską po upadku państwa polskiego, który w opinii Związku Radzieckiego właśnie nastąpił. Ale spójrzmy na to z innej perspektywy. Bo zwykli ludzie dostawali tę samą bajkę, tylko odpowiednio, powiedzmy na złość komuchom po kapitalistycznemu, stargetowaną. Od razu zrozumiałem, że coś się dzieje. Chyba nadeszła Armia Czerwona. Porzuciłem swoje zajęcie i pobiegłem w stronę zabudowań, aby nie stracić okazji zobaczenia wkroczenia wojsk. We wiosce trafiłem na moment wiecu powitalnego. Przy bramie zebrał się tłum miejscowych oraz nieduża grupa Rosjan. Z podwyższenia, czyli z ustawionego tam stołu, do ludu przemawiał ich oficer, chyba w stopniu kapitana. Mówił, że od dziś nie ma panów, że naród białoruski jest wolny, że każdy obywatel jest równy, a ziemia pomieszczyków, ziemia pańska, będzie rozdana ludziom, przeważnie biednym. Za takie orędzie otrzymał oklaski. Kontynuował, odnosząc się do władzy sprawiedliwej, która panuje w ZSRR, braterstwa narodów. O sile Związku Radzieckiego głosił, że rząd polski sprzedał naród Niemcom, a sam uciekł za granicę. Oznajmił, że nie będzie wspólnych żon, a komunizm to dobrobyt. Złego słowa nie powiedział o Niemcach, nic nie mówił o kołchozach, często używał słów Lenin i Stalin. Nie ma się więc co dziwić, że niektórzy dali władzy pewien kredyt zaufania ku wielkiej radości Stalina, który bardzo tych terenów potrzebował. Nie tylko jako politycznego łupu, ale to był znakomity bufor na wypadek, jakby pewnego dnia przyjaźń z Niemcami przestała obowiązywać. Oczywiście dobry bufor to taki, co się sam nie zbuntuje, więc sprawnie przystąpiono do profilaktyki w radzieckim stylu. Ci, którzy postanowili stawić opór, byli bezlitośnie koszeni. Obrońcy ginęli nie tylko w walkach, ale również w wyniku łamania zasad kapitulacyjnych. I tak na przykład w dzielnie bronionym Grodnie koniec końców Sowieci rozstrzelali 300 osób. Wśród nich byli też jednak cywile, osoby nieletnie, a nawet jak kogoś nie zabili, to Sowieci mogli kogoś uznać za element antyradziecki i aresztować, i to było zjawisko naprawdę masowe. Aresztowano harcerzy, urzędników, nauczycieli, leśników, no nikt nie mógł być pewny swojego losu, pewne było za to coś innego. Obywatelstwo radzieckie, konkretnie to 29 listopada 1939 roku, 1939, żeby było jasne, specjalnym dekretem nadano obywatelstwo radzieckie wszystkim mieszkańcom anektowanych terenów. Był to tak zwany kutasi ruch w bardzo wielu aspektach, ale zacznijmy od tego, który okazał się bardzo problematyczną kwestią dopiero w dalszej przyszłości. Otóż kiedy po wojnie bardzo wiele osób chciało wrócić do Polski, to ci ludzie mieli strasznie pod górę i tak wiemy, że to była komunistyczna Polska, ale jednak nie była to integralna część Związku Radzieckiego. Ludzie chcieli tam wrócić, chcieli być Polakami, ale okazywało się bardzo często, że jedyny dokument, jakim faktycznie dysponują, jest właśnie ten radziecki paszport. Polskie dokumenty sprzed wojny albo nie zostały zabrane w wyniku potężnego pośpiechu, o czym sobie jeszcze dzisiaj opowiemy, albo przez lata zaginęły, no i wiele osób mogło tylko rozłożyć ręce, jak urzędnik stwierdzał, aha, no to jesteś z pochodzenia Polakiem czy Polką, to udowodnij. Nie masz jak udowodnić, nie masz takich dokumentów. No to do PRL-u nie wyjedziesz. Siedź w ZSRR i zapieprzaj ku chwale komunizmu i ciesz się, że w ogóle żyjesz. Zanim jednak do takich smutnych sytuacji zaczęło dochodzić, no to przymusowe wciągnięcie do radzieckiego kolektywu wiązało się też z innymi smutnymi konsekwencjami. Po otrzymaniu paszportu człowieka jako obywatela Związku Radzieckiego zaczynało obowiązywać opiekuńcze sowieckie prawo na czele z podatnym na interpretację prawem karnym. To jednak nadal nie wszystko, bo człowiek udostępniał swoje dane, one trafiały do różnej maści służb, którym dużo łatwiej było taką osobę kontrolować, ale wisienką na tym sowieckim torcie był oczywiście fakt, że człowiek po zostaniu obywatelem Związku Radzieckiego mógł zostać wzięty do Armii Czerwonej, oczywiście też bez pytania, czy ma na to ochotę, czy może jednak nie. Najostrożniejsze szacunki mówią o blisko 100 tysiącach przedwojennych polskich obywateli wciągniętych do Armii Czerwonej przymusowo. Fakt, władza czasem starała się ten przymus przykryć imprezą. W sumie czas na to był, sztama z Niemcami jeszcze wtedy trwała w najlepsze, więc racja. Był czas zorganizować szybką potańcówkę dla poborowych, z której to potańcówki bardzo często pod eskortą poborowi śmigali na służbę w nieznane, no ale propaganda swoje robiła. Postronni obserwowali to i widzieli, że ta branka do woja odbywa się w sumie w atmosferze wesołej zabawy, a to oczywiście była tylko jedna strona medalu. W praktyce bowiem pobór zaczynał się od absolutnego szoku. Wezwania przychodziły nagle i informowały o konieczności stawienia się za 2 dni, a czasem nawet dnia kolejnego. Można było wracać z pola i zostać uraczonym takim wezwaniem informującym właśnie o absolutnej zmianie życia, na przykład właśnie od jutra. I też nikogo nie interesowało, że ma się na utrzymaniu rodzinę, gospodarstwo, a już w koszarach taki poborowy był bardzo często traktowany jak absolutne ścierwo, zwłaszcza jak okazywało się, że pochodzi z terenów niedawnej Polski. Ale jeszcze większy dramat tych ludzi zaczął się, kiedy skończyła się przyjaźń sowiecko-niemiecka. Część Polaków wciągniętych do Armii Czerwonej zginęła w ciągu pierwszych chaotycznych tygodni niemieckiego ataku, to znaczy chaotycznych w wykonaniu Związku Radzieckiego oczywiście. Inni trafili do niewoli, ale byli też i tacy żołnierze, których Armia Radziecka uznała za niepewnych politycznie i przesunęła do jednostek tyłowych. Czy to dobrze? No z jednej strony przynajmniej ci żołnierze nie byli mieleni przez Niemców do spółki z radzieckimi generałami, ale to wcale nie oznacza, że mieli łatwo. Bo jednostki tyłowe na dobrą sprawę nie różniły się przesadnie od łagrów. To była potwornie ciężka praca przy budowie dróg, linii komunikacyjnych, a to wszystko naturalnie w fatalnych warunkach, przy okropnym wyżywieniu i w zasadzie tylko symbolicznym zabezpieczeniu medycznym, a każdy przejaw nieposłuszeństwa był karany z absolutną bezwzględnością. Śmiertelność w tych jednostkach była naprawdę wysoka, zresztą do polskich żołnierzy wciągniętych przymusem do Armii Czerwonej jeszcze sobie dziś wrócimy. Na razie jednak wróćmy do przedwojennych polskich ziem okupowanych przez Związek Radziecki. Poza Katyniem, o czym innym razem, najbardziej mrocznym aspektem działalności Sowietów wobec naszych, a przynajmniej na omawianym dzisiaj terenie, były aż cztery wielkie fale deportacji, wysiedleń. Zwał jak zwał, chodzi o wyrzucanie ze swojej ziemi. Jakiś czas temu mówiło się nawet o 800 tysiącach wysiedlonych, ale dzisiaj historycy, mając nowe dokumenty, aż tak się nie zapędzają. Niemniej jednak to nadal mnóstwo ludzi. Mówi się dzisiaj, że w latach 1940-1941 Sowieci wywieźli w głąb Związku Radzieckiego co najmniej 325 tysięcy osób z terenów wschodniej Polski. Czy ludzie się tego kompletnie nie spodziewali? Nie do końca. Konkretnego momentu owszem nie znano, ale o tym, że mają być jakieś wywózki, mówiło się między ludźmi już jakiś czas wcześniej i oczywiście nie rozmawiano o tym z uśmiechami na twarzach. Nikt jechać nie chciał, a niektórzy wychodzili z założenia, że może ich wywózka ominie, jeżeli na ich miejsce wskoczy ktoś bardziej podejrzany dla władzy, więc mając na uwadze los swój i swoich najbliższych, podfrajerzali na przykład sąsiada i jego rodzinę. Moralnie nieakceptowalne? Łatwo powiedzieć z perspektywy ciepłego fotela. W ramach pierwszej fali wywózek w głąb Związku Radzieckiego Sowieci wysłali prawie 140 tysięcy osób. To były głównie osoby związane z wojskowym osadnictwem, uczestnicy wojny z bolszewikami, o której Sowieci doskonale pamiętali, ale nie tylko, bo byli też pracownicy służby leśnej, osadnicy cywilni, w tym 58 tysięcy dzieci. I moment! Ktoś tutaj przerwie. Jak dzieci, jak przed chwilą mówiliście o uczestnikach wojny polsko-bolszewickiej, która miała miejsce jeszcze zanim te dzieci na świecie się pojawiły. I to jest bardzo słuszne pytanie. Otóż Związek Radziecki jak karał, to bardzo często również i rodzinę w ramach odpowiedzialności zbiorowej i właśnie dlatego te tysiące dzieci trafiły do osad pod specjalnym nadzorem NKWD. Kogo dotknęły kolejne fale przesiedleń, o tym sobie jeszcze opowiemy, ale skoro już jesteśmy przy pierwszej fali wywózek, to na jej przykładzie opowiedzmy sobie, jak ten proces wyglądał. Przygotowania rozpoczęto już naturalnie wcześniej, ale do działania przystąpiono w lutym 1940 roku. Swoją drogą temperatury sięgały wtedy minus 30 stopni nawet i właśnie w takie mroźne noce do tysięcy drzwi na kresach rozlegało się walenie, bo oczywiście, że przychodzili nocami. Jednostkami odpowiedzialnymi za wysiedlanie były tak zwane trójki operacyjne. Na czele każdej miał stać oficer NKWD. Po wejściu do domu oświadczano wyrwanej ze snu rodzinie, że będzie przesiedlana i ma 2 godziny na spakowanie się. Teoretycznie. Podobnie jak w teorii istniała instrukcja, co można ze sobą zabrać, ale praktyka była zupełnie inna. Stres, poganianie, nerwy, równolegle trwała rewizja w domu w poszukiwaniu broni i w całym tym potwornym chaosie ludzie zapominali zabrać ze sobą ważnych rzeczy, choćby dokumentów, o których już dzisiaj wspominaliśmy. Z tych okropnych chwil zachowało się całkiem sporo wspomnień i bardzo często poruszana jest w nich pewna kwestia, którą musimy tutaj sobie rozwinąć. Otóż nieraz zesłańcy wspominali, że mnóstwo wtedy zależało od postawy funkcjonariuszy. Bardzo często okazywali się oczywiście potwornymi gnidami, ale bywały też sytuacje, jak ich postawa zaskakiwała. wywożono w lutym 1940 roku. Był dość duży mróz. Naszym bliskim sąsiadem był gajowy, miał żonę i 5 dzieci. Nie żyli bogato. Byłem świadkiem, jak jego rodzinę umieszczono na saniach. Małe dzieci były licho ubrane, a mróz srogi. Oficer zapytał rodziców, czy nie mają czegoś cieplejszego dla dzieci. Matka odpowiedziała, że nie ma nic takiego. Wojskowy zawołał z obstawy 2 żołnierzy, kazał im pójść do najbliższego Żyda, który miał przed wojną sklep, zarekwirować 2 pierzyny i przynieść je ze sobą. Mężczyźni wykonali rozkaz i przynieśli pierzyny oraz męskie futro. Oficer kazał okryć pierzynami najmłodszych, a gajowemu powiedział: tobie futro tam się przyda, weź je. Zostańmy jeszcze na moment przy przykładzie tej wysiedlanej rodziny gajowego, bo dzięki temu omówimy sobie jeszcze 2 istotne kwestie. Co działo się z takim pozostawionym majątkiem i czy wszyscy w okolicy na takim wysiedleniu tracili, czy wręcz przeciwnie, co też było wyrachowanym ruchem ze strony Sowietów. Po odjeździe transportu, zaraz, może po 30 minut, miejscowa władza rozdała żywy inwentarz, który pozostał po gajowym. Dobytek rozdzielano dość sprawiedliwie, ludziom biednym i wdowom. Proszę sobie wyobrazić, co czuła uboga wdowa, która nie miała dotychczas krowy i otrzymała ją za darmo. Taka osoba była zadowolona i chwaliła władzę radziecką. Z budynku wydawano wszystko, pozostawały gołe ściany. Z biegiem czasu były one zasiedlane przez ludzi napływowych z Rosji albo przeznaczane na biura, urzędy i sklepy. Dość powszechnie mamy wbity do głów obraz transportów do niemieckich obozów koncentracyjnych, a jak to wyglądało u Sowietów? Ludzie zebrani w transporty w głąb Związku Radzieckiego również jechali koleją, również w warunkach ujmujących ludzkiej godności. Co prawda w wagonach bywały prycze, ale i tak był potworny ścisk. Ludzie ledwo sami się mogli pomieścić, a jeszcze gdzieś trzeba było położyć zabrany ze sobą dobytek. Okna były albo zakratowane, albo zabite dechami. A kibel? Nie było. Była dziura w podłodze. Innym elementem wyposażenia, jeśli oczywiście dziurę w podłodze możemy nazwać wyposażeniem, był piecyk, który jednak realnie niewiele był w stanie ogrzać. A co z jedzeniem? Mamy choćby taką relację z 1940 roku, według której transport trwał 18 dni, a w tym czasie ludzie dostali 4 posiłki. Oczywiście o porządnym umyciu się można było co najwyżej pomarzyć, podobnie jak o realnej pomocy medycznej. Problemem były nie tylko stres, głód, dyskomfort, ale ludzi dopadała też biegunka, tyfus i inne choróbska. Jeżeli coś w ogóle można było na to dostać, to była to aspiryna albo waleriana i to też na większych stacjach. Jeśli była tam akurat zapewniona jakaś pomoc medyczna, zazwyczaj pod postacią lekarza i pielęgniarki, choć w komunistycznych papierach wyraźnie stało, że każdy transport musi mieć przydzielonego lekarza, felczera i 2 pielęgniarki, ale to tylko teoria, z którą mierzyć się musiały również ofiary kolejnych fal wysiedleń. No właśnie, druga fala, trochę ponad 60 tysięcy osób, to były między innymi rodziny naszych oficerów, które jeszcze wtedy nie wiedziały, że ich najbliżsi z Katynia już nie wrócą. Te rodziny w większości trafiły koniec końców do Kazachstanu. Trzecia fala z kolei to byli w lwiej części ludzie, którzy we wrześniu 1939 roku uciekli przed Niemcami na tereny później zajęte przez Sowietów. To było co najmniej 80 tysięcy osób, przy czym warto tutaj zauważyć, że 80% z tej fali to byli Żydzi. A fala numer 4? To znowu były całe rodziny uznane za podejrzane politycznie. Czy to dlatego, że ktoś z familii dawniej zaszedł bolszewikom za skórę, czy dlatego, że uznano, iż jest szansa, że uczyni to w przyszłości. Naprawdę nie szukajcie tutaj przesadnej logiki. W ramach tej fali z dawnych wschodnich województw II RP wysiedlono od 37 do 44 tysięcy osób. A co się działo z tymi wszystkimi ludźmi, jak przeżyli transport i wysiedli z wagonów? Trafiali do osad dla wysiedlonych, które były miejscami strasznymi. Żyło się w barakach, warunki były potworne, a żarcie straszne. No ale to może chociaż dużo tego jedzenia było. Tak, jasne. To ile dostaniemy rozwodnionej zupy z kawałkiem chleba zależało od tego, ile procent dziennej normy wyrobimy. Obowiązywała radziecka zasada, kto nie pracuje, ten nie je, a praca była bardzo ciężka. Po 10-12 godzin przy wyrębie lasu, w kopalni, przy budowie kolei pracować musiał każdy powyżej 16 roku życia, ale znowu, to była tylko teoria. W praktyce nieraz zaganiano do niewolniczej roboty i 12-letnie dzieci. Szacuje się, że do momentu ogłoszenia amnestii w 1941 roku na szeroko pojętej Syberii, przy czym mówimy tutaj o takim ogólnym określeniu na zsyłkę, a nie o geograficznych szczegółach, w każdym razie na szeroko pojętej Syberii zmarło co najmniej 25 tysięcy wysiedlonych. Kiedy Niemcy zaatakowali Związek Radziecki, to sytuacja zesłanych Polaków zaczęła się odrobinę zmieniać, ale też wcale nie od razu. W odcinku o armii Andersa już Wam opowiadaliśmy, jaka to była szansa dla naszych, ale nie ma się co w takim razie powtarzać, zamiast tego rozwińmy sobie inną kwestię. Nie wszyscy zdążyli wyjść z ZSRR z armią Andersa. Skupmy się na samych żołnierzach. Po zerwaniu stosunków z polskim rządem w Londynie Stalin sam zaczął tworzyć siły zbrojne oparte na Polakach. Jak pewnie wiecie, dowodził nimi Zygmunt Berling i tej armii do dziś się ciśnie, że to byli żołnierze komunistyczni, że walczący tam Polacy świadomie reprezentowali stalinowski porządek, a gówno tam to kolejny odcień szarości w wojennych realiach. Dla lwiej części tych chłopaków to była po prostu okazja do wyrwania się ze Związku Radzieckiego, nawet w ramach takiej struktury, nawet jeśli trzeba było przy tym ryzykować życiem. Swoją drogą, bardzo wielu Polaków walczących w tej armii życie właśnie straciło albo odniosło rany. W samych tylko ostatnich tygodniach wojny jakieś 30 tysięcy żołnierzy. To byli właśnie zesłańcy, łagiernicy, ludzie wyciągnięci z głębi Związku Radzieckiego. Byli żołnierze Armii Czerwonej, ale też poborowi z Kresów, z dawnych ziem wschodnich Polski, wciągani na siłę do Armii Czerwonej. Czy byli wśród nich fanatycy komunizmu? Oczywiście, że tak, a już na bank kierownictwo armii było ideowo z tymi poglądami za pan brat, ale też nie możemy całej armii Berlinga wrzucać do jednego wora. To nie takie proste. Podobnie jak proste nie były powojenne losy zesłańców. I oczywiście wiele osób chciałoby, żeby historia była łatwa, czarno-biała, oczywista. Tymczasem jak zaczniemy patrzeć nie na wielką politykę, tylko zaczniemy skupiać się na losach zwykłych ludzi, to historia jest bardzo kontekstowa i nie można jej mierzyć tą samą miarą, a już na bank nie miarą norm, które obowiązują w zupełnie innym świecie 100 lat później. Nieoczywistych przykładów już dziś przecież mieliśmy sporo. Choćby sąsiad podpierniczający sąsiada, mając w interesie los własnej rodziny. Czy oficer NKWD, przecież po nim niczego dobrego byśmy się nie spodziewali, a jednak załatwił ciepłe rzeczy dla zsyłkowiczów. No albo ta wdowa zadowolona, że dostała krowę. Krowę po zesłanej rodzinie. Jeżeli jesteście otwarci na to, że historia może być nieoczywista, to mamy dla Was coś świetnego. Jakiś czas temu dostaliśmy przesyłkę, mapę z zaznaczoną trasą, którą przebył gość, którego nazwisko nic nam nie mówiło, oraz maszynopis z jego wspomnieniami. Przysłała nam to jego córka z prośbą o zapoznanie się i może wydanie, jeżeli uznamy to za ciekawe. I szybko okazało się, że ciekawe to jest, drodzy Państwo, potężne niedopowiedzenie, bo pan Tadeusz Filipowicz w swoich wspomnieniach opisał takie rzeczy, że no nie było bata, trzeba to było dalej puścić w świat. Przed Wami spowiedź żołnierza dwóch armii, wspomnienia z pierwszej ręki, co widać choćby po języku. Formę zachowaliśmy taką, w jakiej sam autor spisywał swoje wspomnienia, bo to znakomicie oddaje klimat tamtych czasów. Czasów niesamowicie skomplikowanych, okrutnych i nijak się mających do romantycznej historii. To nie jest książka dla każdego, bo momentami bywa tu naprawdę brutalnie, moralnie niejednoznacznie. Jednak jeżeli chcecie się przekonać, jak ma się podręcznikowy patos do realiów, to Spowiedź żołnierza dwóch armii jest znakomitą opcją na poszerzenie horyzontów. Wiele osób po przeczytaniu tej książki inaczej będzie już patrzeć na świat, a na bank inaczej będzie patrzeć na serwowane nam wiadomości i romantyczną narrację o wojnie. Bardzo mocno Wam tę książkę polecamy. Link do jej zakupu znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie tam śmiało i widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był sklep hobbywear.pl. Nasz sklep, w którym kupicie książkę Spowiedź żołnierza dwóch armii.